Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Rekordy na rynku pracy. Pod koniec ubiegłego roku pracowało prawie 17,5 miliona Polaków. Skąd taka zmiana? Czy trend utrzyma się na dłużej? Kobiety na rynku pracy IT są przekonane, że zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni. Chyba nie tylko to rynku IT dotyczy. Co musi się wydarzyć, by sytuacja się zmieniła? Wakacje kredytowe zostają, ale będą na nowych zasadach, za i przeciw. Koniec zielonego ładu w rolnictwie. No, to stwierdzenie chyba jest przesadzone, ale coś się zmieni. Czy za ciosem pójdą też inne branże, które podobnie jak rolnicy będą chciały wywalczyć pewne ulgi? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Joanna Grandzicka, członek zarządu firmy Til Global, i Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pod koniec ubiegłego roku na naszym rynku pracy po raz kolejny padł rekord. W Polsce pracowało wtedy 17 milionów ponad 400 tysięcy osób. I okazuje się, że to najwięcej w historii. Dane opublikował Europejski Urząd Statystyczny, Eurostat. No i pytanie przewrotne dosyć do Państwa. 17 milionów 400 tysięcy osób na rynku pracy. To dobra czy zła wiadomość? Co to nam mówi w ogóle o naszej gospodarce? Joanna Grandzicka.
Znaczy, generalnie wydaje mi się, że jak ludzie pracują, to, to jest dobrze. Po pierwsze, jakość życia, nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale też w kontekście myślenia o sobie jako osoby wartościowej, nie wiem, partycypującej w społeczeństwie, mającej różne możliwości, to zawsze jest dobry plan. I myślę też, że to jest spowodowane bardzo wieloma czynnikami, tak? Raz, że ekonomicznymi. Myślę, że to, że wszystko drożeje z perspektywy zwykłego zjadacza chleba. To, że te nasze wynagrodzenia względem jakby to, tego, co możemy za te wynagrodzenie kupić, no tutaj ta różnica jest niekorzystna dla nas, więc też gospodarstwa domowe gdzieś ten współczynnik muszą jakoś uzupełniać. Druga sprawa, że mamy też dużo osób jakby zza wschodniej granicy, które przyjeżdżają i one też zasilają nasz rynek. Pamiętam takie rozmowy jeszcze przed kilku lat, kiedy rozmawialiśmy o tym, że to będzie naturalny trend, bo po naszej stronie polskiej będzie brakowało tych pracowników i będziemy się zasilać osobami z zewnątrz. Ten trend się jakby naturalnie, niestety wojna nam się tutaj przyczyniła też do tego. I jakby te wszystkie elementy, plus myślę, że to, że jesteśmy też w takim momencie, w którym aktywne zawodowo przez wydłużanie tego czasu pracy, tak, czyli wydłużania tego momentu, w którym przychodzimy na emeryturę i wchodzeniu na rynku młodych pokoleń, tak? Teraz mamy 4 pokolenia na rynku pracy. Tak, to tak. Powojenne, najstarsze, czy najwcześniejsze, osławieni milenialsi, X-y, których trochę nikt nie docenia w tym momencie, chociaż ciężko pracują.
No niestety, bardzo ciężko pracują, a mają podbórkę.
Tak, a wchodzą już Z-ki, które chcą pracować, oczywiście na swoich zasadach, ale chcą pracować, więc mamy 4 pokolenia, mamy ten napływ pracowników spoza Polski i myślę, że ten czynnik ekonomiczny i to wszystko jakby wpływa na to, że ta skala osób pracujących się zwiększa.
Mm-hmm. Nie wiem kiedy, ale stałem się człowiekiem...
Marek Krzykowski.
Stałem się człowiekiem starszym, który trochę już przeszedł w życiu. Ponad 40 lat stażu pracy i to na różnych stanowiskach, w różnych organizacjach.
I nadal na rynku pracy.
I nadal na rynku pracy i pewnie jeszcze dość długo, bo uwielbiam pracować i uważam, że to jest to, co jest w charakterze człowieka. Człowiek chce pracować. Uważam, że podstawą dobrobytu jest wypracowanie sobie godnych warunków i tutaj myślę, że to ma ogromne znaczenie. nigdy nie pamiętam właściwie takiej sytuacji jak w tej chwili, że wszyscy pracodawcy właściwie chcą pracowników. W związku z tym, jeżeli ktoś tylko chce pracować, może pracować. Te warunki, które są na dzień dzisiejszy, nawet minimalna płaca, warunki socjalne, tak jak pracodawcy starają się przebić różnymi grantami, różnymi elementami, żeby zachęcić ludzi do pracy, to jest fantastyczne. Z tego trzeba korzystać i z tego, co widzimy po liczbach, to ludzie korzystają z tego i oby tak było jak najdłużej, bo podstawą dobrobytu jest wypracowanie czegokolwiek. I to ze strony pracodawców, pracowników i całego społeczeństwa. I mam nadzieję, że to nie jest tylko element tego, że mamy rezydentów z innych krajów, tylko że wszyscy Polacy chcą pracować. Szczególnie mnie cieszy na przykład, że będziemy mówili jeszcze o kobietach w innym aspekcie, ale że kobiety chcą pracować. Także jutro jest Dzień Kobiet, także już najlepsze życzenia dla pań, dla wszystkich słuchaczy, słuchaczek i wszystkich pań. To jest bardzo ważne święto, ale myślę, że to święto też musimy wziąć w takich aspektach właśnie, jak po święcie przełożyć, przekuć to wszystko, co możemy zrobić na nasze dobro.
No właśnie i ja przewrotnie pytałam, czy dobra, czy zła wiadomość. Zła może z tego powodu, że na rynek pracy wracają osoby w wieku emerytalnym i zła o tyle, że po prostu one wracają z powodów ekonomicznych, bo mają naprawdę niskie emerytury i zauważyły, jak im się stopa życiowa obniżyła bardzo, więc wracają na ten rynek pracy, a szkoda, że nie wracają po prostu dlatego, że mają potrzebę taką, w sensie potrzeby rozwoju dalszego, kontaktu z ludźmi. I tutaj właśnie upatruję no, ten taki jakby negatyw w sensie powodu, z jakiego oni wracają. Z drugiej strony nagle się okazuje, że bardzo dużo kobiet wróciło na rynek pracy i to jest niesamowite. Jednym z powodów jest, jak twierdzą naukowcy, zmiana postaw społecznych kobiet. I co mogło wpłynąć na te zmiany, że panie wróciły? Nie tylko z powodów może ekonomicznych.
Ja bym powiedziała, że takie dwa elementy mi się tutaj pojawiają. Po pierwsze, też z naszej pracy robiliśmy taką innowację społeczną dla kobiet w trudnej sytuacji po pandemii. I robiliśmy wtedy dużo wywiadów, takich badań pod kątem tego, jak sytuacja kobiet w pandemii się zmieniła i one były jakby pierwszymi osobami, które jakby albo zaprzestawały pracę, albo przeciągały ten moment powrotu do pracy po wychowywaniu dzieci, ze względu na to, że im łatwiej było zająć się dziećmi w domu, które wymagały opieki podczas zdalnej nauki, albo kiedy przedszkola były zamknięte i tak dalej. I to trochę zatrzymało taki proces, zrobiło taką dziwną lukę, której naturalnie by nie było w kontekście kobiet w pracy. I już po pandemii właśnie w ramach tej innowacji społecznej robiłyśmy taki projekt dla mam, które były zdeterminowane, żeby wrócić do pracy. Że jakby na nowo myślały o tym, jak się na tym rynku pracy odnaleźć, szukały czasami nowych zawodów, czasami to były powroty po 7 latach, planowały 4-letnią przerwę, a przez pandemię to się jakby wydłużyło, więc myślę, że teraz jest ten czas, kiedy kobiety, które zawiesiły swoją aktywność zawodową albo nie wróciły naturalnie do pracy po wychowaniu dziecka ze względu na pandemię, to w tej chwili jakby my je widzimy w statystykach, że jakby wracają na rynek pracy. A druga rzecz to są niestety takie tendencje, ostatnio było głośno o tym, że tak mało dzieci się w Polsce urodziło w tym roku, że wydłuża się ten czas, kiedy zanim kobiety decydują się na dziecko i to też w pewnej mierze jest raz, że zmianami pokoleniowymi i jakby różnym podejściem do życia, ale myślę, że też wskaźniki ekonomiczne tutaj nie pomagają. Tak? Myśli się o tym, że najpierw jednak trzeba sobie zabezpieczyć tą stabilną tą przyszłość, a potem myślimy o dzieciach i myślę, że to jest, że z jednej strony kobiety zostają dłużej na rynku pracy, bo się nie decydują na dziecko, a z drugiej strony te, które po pandemii jednak były zdeterminowane, żeby wrócić, po tej luce nagle taki boom się kobiet na rynku pracy pojawił. Stąd ta obecność moim zdaniem.
No a tutaj wtrącę, żeby mieć dzieci, trzeba mieć dach nad głową, a ten dach nad głową zrobił się potwornie drogi i ja się nie dziwię, że młodzi ludzie te decyzje odkładają.
Jest kilka elementów. Jeden z takich, który może nie doceniamy, ale mamy za sobą bardzo dynamiczny okres w naszej historii tutaj. Często zapominamy po kilku dniach, bo ciągle dzieje się coś nowego, napływ informacji i nie mówimy o tym, ale pandemia zmieniła rynek pracy. I to, że na przykład w tej chwili można w wielu miejscach pracować zdalnie, czy hybrydowo, że kilka dni w pracy, kilka dni w domu, to też bardzo ułatwiło kobietom podjęcie decyzji o powrocie do pracy, że nie muszą od poniedziałku do piątku w regularnych godzinach. To też jest duży element. Oczywiście ten element ekonomiczny jest też, no niestety on jest trochę tragiczny, tak, bo będziemy mówili o spłacie rat, bardzo wysokie, czynsze rosną, inflacja dała niestety bardzo negatywne boleści dla nas wszystkich, ale jest jeszcze jeden element pozytywny, że kobiety mają coraz więcej dobrego wykształcenia. Kobiety się kształcą, mają wykształcenie kierunkowe, wyższe, chętnie podejmują się takich wyzwań, gdzie kiedyś nawet tego nie chciały. I to też na przykład pracodawcom daje taką możliwość, zachętę, żeby wróciły. I często jest tak, że nie ma warunków postawionych przez pracodawcę, a wręcz pracownica czy pani, która chce podjąć pracę, mówi, ja mogę pracować na takich warunkach. Pracodawca się na to zgadza, w związku z tym taka kobieta podejmuje pracę. Także no znowu i dobre, i złe. Dobre jest to, że więcej kobiet pracuje, że są bardziej samodzielne, nie muszą polegać na tym, że ktoś im zabezpieczy byt i przyszłość, a same stanowią o sobie.
I jeszcze jeden ciekawy argument wyczytałam, przedstawiony przez naukowców, dlaczego tak wielu Polaków i całe szczęście wróciło do pracy, na rynek pracy. To podniesienie płacy minimalnej, która się okazuje jednak była tym robaczkiem na wędce, który Polaków skusił. Czyli można uznać, że Polacy już nie chcą być tanią siłą roboczą i naprawdę ten element ekonomiczny jest niesamowicie ważny. I ja rozumiem, że w związku z dosyć dynamicznym podnoszeniem płacy minimalnej w naszym kraju, bo i w ubiegłym roku po dwakroć i w tym roku dwa razy płaca minimalna będzie podniesiona, to jest duży problem dla przedsiębiorców. Ale tak się zastanawiam właśnie, jak pogodzić z jednej strony właśnie ten problem przedsiębiorców z tym, że jednak to podniesienie płacy minimalnej pozytywnie wpływa na gospodarkę i na sam rynek pracy, gdzie ludzie chcą pracować.
Musimy znaleźć punkt równowagi, tak? Jeżeli będziemy widzieli, że czy będzie rosło, no bezrobocie, pojawi się bezrobocie, bo nie możemy mówić, że będzie rosło, jak go nie ma, tak? Praktycznie. Czyli ono się pojawi, to w tym momencie trzeba tego typu elementy zahamować, ale na dzień dzisiejszy, ja na przykład obserwuję, że wiele osób, które wyjeżdżało do pracy za granicę, wraca, ponieważ te warunki finansowe w Polsce tak się poprawiły, że biorąc pod uwagę wszystkie koszty, które ktoś musi ponieść, to będąc na miejscu z rodziną, w Polsce, mówiąc w swoim języku i pracując w dobrych warunkach, nie musi wyjeżdżać. Także to też może być element, który powoduje, że tych ludzi w Polsce pracujących jest więcej.
Ja też myślę o tym, że te warunki pracodawcy będą po pierwsze walczyli o pracowników, no nie ma tego bezrobocia, jak tylko ktoś chce pracować, to więc pracodawcy mają problem z tym, że tych pracowników nie ma, więc będą próbowali walczyć. Nie zawsze się da walczyć wynagrodzeniem, bo oczywiście ta pensja minimalna rośnie, natomiast no jakby potem jest jeszcze skala w zależności od branży, pewnie i od sektora. Natomiast myślę, że też warunki, tutaj pan wspomniał o tym, że mamy teraz większe możliwości, że takie rzeczy, które przed pandemią się wydawały niemożliwe, bo pracodawca potrzebuje kontroli nad pracownikiem, bo potrzebujemy spotkań, przegadywania i tak dalej. My też obserwujemy wśród naszych klientów, że to się dużo bardziej uelastycznia, że jest dużo większa szansa na to i to wpływa na rynek kobiet, które wolą, jak dziecko jest chore, popracować z domu i mieć dziecko pod opieką, a tak musiałyby już brać zwolnienie, czego pracodawcy oczywiście nie przepadają, no bo to pozbawienie się pracownika. Natomiast też myślę, że to na biznes nie będzie tak mocno wpływać. W największym stopniu, bo my pracujemy z różnymi sektorami i ja to w największym stopniu obserwuję ten problem z tym wynagrodzeniem i próbą uzbierania na te wynagrodzenia dla pracowników po stronie takich sektorów, które zwykle są niedofinansowane i które się nazywają misyjne, tak? Czyli mówię tutaj o NGO-sach, mówię tutaj o sektorze edukacji, chociaż to też jakby, no mamy tutaj różne obietnice, zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, i mówię o sektorze kultury, który no zawsze jest, zawsze się bierze na drogi, na udoskonalanie infrastruktury, a te elementy takie, które stanowią rozrywkę w pewnym sensie są problematyczne. Więc myślę, że w największym stopniu to będzie odczuwalne w tych sektorach, które i tak do tej pory były niedofinansowane i dla nich to jest największy problem.
No, znaczy myślę, że dla pracodawców problemem zrobić. Nie jest płaca minimalna, natomiast zachowanie różnicy płac.
Tak.
Bo przyznanie duży wzrost płacy minimalnej powoduje, że osoby, które były na wyższym poziomie, oczekują proporcjonalnie więcej. I to jest większy problem niż ta płaca minimalna.
No i zakładam, że do swoich pracodawców są duże kolejki w tej chwili tych osób, które no, niedawno pracowałem na granicy płacy minimalnej i to była niezła stawka, a teraz jest płaca minimalna, więc no, proszę mnie
docenić. Nie mamy tego zbadanego, ale jest dużo większa rotacja pracowników, że pracownicy właściwie nie idą do swojego przełożonego po to, żeby dostać jakąś tam dużą podwyżkę, ale są kuszeni przez innych pracodawców i nie mówią w pewnym momencie, ja zmieniam firmę, zmieniam otoczenie. Różne argumenty podają, ale w podtekście jest wyższa płaca.
Aha, i pracodawcy się uginają pod tym, uginają jeżeli mają
się,
specjalistę.
Próbują przekupić, w cudzysłowie, tak, czy tam dołożyć trochę, żeby taki pracownik został, bo rzeczywiście jest wielka walka o pracownika w tej chwili.
To tylko jeszcze dla słuchaczy taka informacja dosyć ciekawa, procentowa dynamika wzrostu poziomów zatrudnienia względem czwartego kwartału 2019 roku w Polsce była niemal dwa razy szybsza do ubiegłego roku niż wynik dla całej Unii Europejskiej. No i tam w całej Unii Europejskiej to zatrudnienie od 2019 do 2023, chodzi o ten czwarty kwartał, wzrosło Niemcy może bliżej, w Niemczech o 1,3%, a w Polsce o 6,5%, więc proszę bardzo, można jednak, ludzie wracają na rynek pracy i to jest pozytywne. To jeszcze SMS od słuchacza. Słucham, albo słuchaczki, słucham i wkurza mnie to wasze gadanie. Ciągle gadacie, jakby wszyscy pracowali zdalnie, a to jest mniejszość. Ludzie muszą wstawać do pracy na 6:00 i tutaj mało cenzuralne słowo, zasuwać przez 8-10 godzin, a wy mówicie o idyllicznym świecie. Pozdrawiam.
Nie mówimy o takim świecie. Świat jest twardy, życie jest też
brutalne.
Twarde, brutalne. I mówimy o tym, że wzrost zatrudnienia to nie jest to, że wszyscy poszli albo na pracę zdalną. Mówimy o tym, że są pewne zawody, pewne możliwości w pewnych firmach, gdzie taka praca jest możliwa i dzięki temu zwiększyło się zatrudnienie.
Otworzyły się natomiast po prostu nowe możliwości.
Natomiast w wielu miejscach nie da się nie być w pracy, tak? Jeżeli Radio Gdańsk nadaje przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, to ktoś musi pracować w nocy, ktoś musi pracować w niedzielę i tak samo jest w innych przedsiębiorstwach.
Pracowałam kiedyś od północy do 8 rano.
Wiele lat. Wiele firm, które ma linie technologiczne, nie może pozwolić sobie, żeby ludzie z tych linii poszli pracować zdalnie. No taka jest rzeczywistość, ale mówimy o pewnym fragmencie. Ta audycja nie ma 24 godzin, żebyśmy poruszyli jak gdyby wszystkie tematy z wszystkich branż. Mówimy o pewnych elementach, które powodują zmianę. I mówimy tylko i wyłącznie o tej zmianie, która jest akurat korzystna, bo zwiększyła się ilość ludzi pracujących.
Natomiast rzeczywiście, jeżeli to do nas pani napisała, która jest mamą, no to naprawdę bardzo fajnie by było, gdyby pracodawca mógł zadbać o jakiś żłobek przyzakładowy, o przedszkole, żeby pani nie musiała się martwić o swoje dziecko, żeby miała możliwość odwiedzenia go, gdy zajdzie taka potrzeba. I myślę, że będziemy do tego zmierzać.
Apelujemy, no niedługo będą wybory samorządowe, także będzie mnóstwo obietnic w tym kierunku właśnie, co zrobić dla nas władza samorządowa, aby właśnie było łatwiej podjąć pracę, pracować swobodnie, mieć te miejsca dla dzieci, czy nie tylko, tak?
No to teraz, proszę bardzo.
Tak jak pan wspomniał, że nie jesteśmy w stanie wszystkich tematów poruszyć, a tak mi się zaświeciło, że mówimy o tym, o tej opiece, która powinna być zapewniona, a to się wiąże z tym, że ktoś musi tą opiekę zapewniać, więc też potrzebujemy pracowników, pracowniczek, które w tej edukacji będą pracować, a w tym temacie naprawdę dużo jest w Polsce do zrobienia i te źródełko tych osób, które w tej branży, w tym sektorze chcą pracować, jest coraz mniej.
Tak.
Właśnie ze względu na to, że to jest wymagające, tego się, no nie, pan Damian nam pokazała, że nie da się zdalnie zrobić, no opieki przedszkolnej tym bardziej, czy żłobkowej, prawda?
Dokładnie. ale piszcie Państwo do nas, czekamy na SMS-y, na Wasze opinie. Teraz rynek pracy IT i tutaj o kobietach też trochę. Prawie trzykrotnie więcej specjalistek niż specjalistów IT uważa, że kobietom trudniej jest rozpocząć karierę w tej branży. 60% specjalistek nie spotkało się ze zniechęceniem do kariery w porównaniu do 75% mężczyzn, a demotywujące stwierdzenia najczęściej padały z ust ich własnych mam. Kobiety podczas rekrutacji rzadziej negocjują wysokość oferowanego wynagrodzenia i znacznie rzadziej przynosi to skutek. No Fluff Jobs po raz piąty przeanalizował sytuację kobiet zatrudnionych w sektorze IT w Polsce. Ja myślę, że w każdym innym sektorze byłoby podobnie. Nie wygląda to ciekawie i teraz to, co mnie najbardziej zszokowało, szczerze mówiąc, z tego zestawienia, to to, że dziewczyny są zniechęcane przez własne mamy, żeby wybierały specjalizacje związane z właśnie matematyką, z informatyką, z jakimiś zawodami, które do tej pory uznawane były za stricte męskie. No kobiety, no co wy robicie?
No ale jakby trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, znowu wrócę do tych pokoleń, ale naprawdę jakby obserwuję, że to, że tak aktywnie jakby te cztery pokolenia, my się różnimy bardzo podejściem do pracy, podejściem do sposobu życia, tak, zgodą na to, jak to nasze życie ma wyglądać, co jest priorytetem, co jest wartością, a co mniejszą, ze względu na to, że świat się tak drastycznie zmienił, po prostu, jakby żyjemy w zupełnie innym otoczeniu, zupełnie inne możliwości są i ja też moją mamę, chociaż ja nie pracowałam nigdy w branży IT, ale dla mojej mamy mój sposób pracy jeszcze za czasów startera był niezrozumiały, bo dla niej oczywiste było, że ja będę pracowała od 8 do 16.
W biurze najlepiej.
Mhm. I że potem będę jakby wracała do domu, opiekowała się rodziną i codziennie obiad i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że codziennie jest obiad, ale ta praca wymagała ode mnie i bycia w weekend, i bycia po południu, więc jakby to jest, myślę, takie kulturowe podejście jednak do roli kobiet, które się nie zmienia. Stąd mamy pewnie protestują i myślę, że to ma też wpływ na to, że kobiety są mniej opłacone w branży IT, bo jeśli wybierają ten zawód, to wybierają go jako drugi wybór, w sensie, że nie kształcą się od początku w kierunku IT, bo tam w tym artykule było, że tylko 15% kobiet jest na kierunkach takich technologicznych i to może być to zniechęcanie, bo jeszcze na etapie studiów rodzice mają duży wpływ na nasze decyzje.
To a propos tego, o czym pani mówi, właśnie od 1 marca rozpoczęły się studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej, budowa okrętów, 44% to kobiety, słuchaczki. Na tych studiach.
Bardzo dobrze.
Więc rzeczywiście to jest na potwierdzenie tego, o czym pani mówiła, że jeszcze na etapie wyboru kierunku na studiach tych takich stopień niżej, to rodzice mają wpływ, a potem nagle się okazuje, że te kobiety idą na podyplomowe i one chcą tam być.
Tak. I myślę, że to, że specjalistki IT jakby są z drugiego wyboru, to znaczy się przekształcają w trakcie i zostają testerkami.
Przebranżawiają się, tak.
Tak, przebranżawiają się. Był taki duży moment, w którym bardzo dużo testerek zostało wykształconych. No to jest trochę inna rola, bo wiecie, IT to jest w ogóle takie ranga, nie? Więc może być od programistów, testerów, utrzymania serwerów i to bardzo różne i od tego też zależy wynagrodzenie. Więc myślę, że jeśli doprowadzimy do tego, że na pierwszym etapie edukacji kobiety będą wybierały technologiczne kierunki, czy takie inżynierskie kierunki, to też ich taka finansowa równowaga w wynagrodzeniu będzie dużo lepsza. Nie? Bo tak. Będą z innej pozycji startowały.
Ja w latach 80. jak studiowałem, to że w ogóle nie było informatyki jako takiej, tak? Była elektroniczna technika obliczeniowa. Dopiero potem się pojawiły. To znaczy mówimy o czymś, co jest bardzo młode. A nasze mamy, kiedy studiowały, kiedy chodziły do szkoły, nie było czegoś takiego. W związku z tym to właśnie ta kulturowość powoduje, że matka chciałaby tak najlepiej dla córki. W związku z tym, tak jak mówimy, to biuro, praca od takiej do takiej, spokojne życie. Dzisiaj dziewczyny są zupełnie inne. Z mojego doświadczenia wynika, że panie inżynier czy inżynierki są fantastycznymi inżynierami. Są nie tylko technologicznie czy technicznie doskonałe, ale są również estetyczne. Zresztą jak miałem inżynierów elektrotechników, to u mężczyzn było tak, że właściwie miało to funkcjonować, a u kobiet jeszcze to nie było zgodne ze sztuką, z taką właśnie estetyką, że musiało być wszystko kolorowe, podłączone właściwie, pod odpowiednimi kątami. No to jest fantastyczne. I tak samo uważam, że właśnie w tej informatyce, gdzie mówimy o bardzo szerokim zakresie zawodów, tak? To nie jest w tej chwili, że informatyk to jest informatyk. Jest software'owiec, hardware'owiec, jest dziesiątki różnych specjalności. Mężczyźni weszli w to wcześniej, jak gdyby ogarnęli te stanowiska, wyższe płace. Kobiety wchodzą, ale przypuszczam, że jak będziemy rozmawiali za 5 lat, to nie będziemy mieli tego problemu, bo kobiety przebiją mężczyzn, tak jak w wielu innych dziedzinach.
No, mam nadzieję, że tak będzie. Zresztą wczoraj rozmawiałam z jednym z panów z branży morskiej i on powiedział, bez kobiet branża zginie.
Tak.
Potrzebujemy jak najwięcej kobiet. A propos płac, z ostatnich danych GUS-u wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 17,6% wyższe od pensji kobiet. Dotyczy to niemal wszystkich grup zawodowych, a zarobki wynoszące ponad 7,5 tysiąca złotych netto miesięcznie otrzymuje 10% mężczyzn i ponad 3 razy mniej kobiet, natomiast na wynagrodzenie przekraczające 10 tysięcy złotych netto może liczyć tylko 1 na 100 pań. Więc no, drogie panie, mamy o co walczyć. No i chciałam jeszcze porozmawiać na temat dwóch tematów, które już zapowiedziałam i oczywiście czasu nam zabrakło. Także przepraszam bardzo, ale tematy przerzucimy na kolejne audycje. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Grandzicka, członek zarządu firmy Til Global, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper.
Jeszcze raz wszystkiego dziękujemy najlepszego.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.